Dzisiaj się dużo już mówi o tych ulepszeniach. Nie wiem, czy ksiądz profesor pamięta, jak w Szwecji chyba z 10 lat temu jedna z firm, pracownicy jednej z firm zgodzili się, że otrzymają 10% wzrost pensji. Warunek, że tutaj ten mikrochip zostanie im zaszyty w tym miejscu. Nie? No, wtedy wchodząc do pracy i tak dalej. I oni się na to zgodzili. Tego to jest oczywiście mini. Ja mam takie pytanie, czy ksiądz profesor coś wie na temat, bo mówi się o tym, że właściciel PayPala, ten bardzo bogaty człowiek do tych płatności planetarnych, on zainwestował, jeśli dobrze pamiętam, około 2 miliardów dolarów swoich pieniędzy w tworzenie tych klinik, które mają właśnie, on twierdzi, że być może na 150 lat, żeby mógł przeżyć. Jego marzeniem jest taka sieć klinik, gdzie będzie wchodził człowiek, ale zaznaczam, on to mówi, sam bardzo bogaty człowiek i dosłownie w ciągu kilku tygodni wyjdzie 10 lat młodszy. I tak co 10 lat to się będzie działo. No jest też ta koncepcja, która bardzo mocno się wiąże z ekologizmem, że jeżeli uda się zintegrować mikrochip z mózgiem, to wtedy na przykład całkowicie to odmieni nasze życie. Nie będziemy jechali na wakacje, tylko kupimy sobie program, który zostanie nam wgrany do mikrochipa, do naszego mózgu i bez użycia już na przykład jakiegokolwiek monitora, który stanie się niepotrzebny, ja przez tydzień będę otrzymywał wrażenia, jakbym był, nie wiem, no załóżmy nad Morzem Śródziemnym. Ja oczywiście wierzę w to głęboko, że to się nie da zrobić biologicznie. Natomiast mam pytanie, czy ksiądz profesor gdzieś słyszał właśnie przypuszczam, że to jest owiane jakąś totalną tajemnicą, pewnie i państwową, i korporacyjną, no bo inaczej przecież być nie może. Natomiast czy są tego typu próby, coś księdzu profesorowi wiadomo, w którejś części świata, które są może z jakimś tam, nie daj Boże, sukcesem? Przepraszam, to z lękiem mówię oczywiście.
To znaczy, ja będę mówił o tym, co może transhumaniści proponują, ale no, część tych rzeczy, o których mówiłem, jest taka trochę rzeczywiście dosyć odległa i ktoś no, z dystansem na nie patrzymy, ale niektóre pomysły, myślę, że pani profesor to potwierdzi albo w swoisty sposób zweryfikuje, no nie są takie odległe, prawda? Na przykład John Harris w jednej ze swoich książek podaje jakby tą drogę do przedłużenia, radykalnego przedłużenia ludzkiego życia i odmłodzenia. Prawda? Na przykład mówi, proponuje dwa takie kroki. Po pierwsze, takie poznanie struktury genetycznej DNA, że będziemy na przykład widzieli, które geny odpowiedzialne są za procesy starcze, za procesy starzenia się. Nie? I to, co już dzisiaj przecież inżynieria genetyczna czym się zajmuje, to jest rekombinacja tych sekwencji genetycznych. Nie? To brzmi dosyć realistycznie. Pytanie, czy kiedykolwiek odnajdziemy takie sekwencje, bo to mogą być jednak bardzo złożone konfiguracje, prawda? Pierwsza rzecz. Harris mówi druga rzecz i to jest też całkiem bliskie. Mianowicie hodowanie organów w ramach tak zwanej medycyny regeneratywnej z komórek macierzystych. Proszę zwrócić uwagę, że biologia komórki coraz bardziej postępuje. Już teraz nie dokonuje się badań nad komórkami. No, dokonuje się, ale to jest taka trochę ślepa uliczka, komórki macierzyste, embrionalne, uzyskane ze zniszczonych embrionów. Ale o wiele bardziej obiecujące są komórki macierzyste, tak zwane indukowane, uzyskiwane z naszych struktur cielesnych poprzez tak zwane trochę cofnięcie potencjalności. I z tego już są bardzo wymierne korzyści, prawda? Leczy się już pewne schorzenia nowotworowe. Ale tutaj oczywiście wiąże się z tym nadzieję, że będziemy zdolni w pewnym momencie hodować organy dla tego konkretnego człowieka z jego własnych przeprogramowanych komórek i chodzi tu oczywiście o organy zasadnicze, bo zwykle w transplantologii mówi się, proszę Państwa, największe problemy są z czym? Serce, nerka, wątroba. Trzy podstawowe organy, które najbardziej skracają ludzkie życie, kiedy ulegają dysfunkcji. I teraz nadzieja jest taka, że kiedy będziemy zdolni whodować te organy, prawda, bez jakby tej możliwości niebezpieczeństwa odrzutu tych organów, bo będą te organy wyhodowane z naszych własnych komórek przeprogramowanych, no to jesteśmy na progu tak zwanej medycyny regeneratywnej i teraz no, łatwo sobie wyobrazić, na przykład, nie wiem, co 50 lat człowiekowi będzie wymieniane serce i będzie mu wszczepiane serce, które jest przez organizm, przez system immunologiczny rozpoznawane jako jego własne. No to jest krok w stronę przedłużania życia, niewątpliwie. jest tutaj oczywiście znowu taka nuta optymistyczna, więc ja do tej nuty optymistycznej zachowuję pewien dystans, ale niewątpliwie konkretne działania w ramach biotechnologii, w ramach, prawda, genetyki, inżynierii genetycznej mają już miejsce, bardzo zaawansowane, więc no, nie możemy tego całkowicie lekceważyć, tak bym powiedział.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Dobrze, tak. No i proszę Państwa, cały ten proces ulepszania tak w tym jeszcze zakresie, w jakim on się dzieje współcześnie, no w związku z tym ulepszaniem ludzkiego organizmu, jednak dalej jeszcze do pewnego poziomu normy, tak. Ta norma oczywiście, jeśli chodzi na przykład o wiek, zaczyna uciekać, prawda, ale dalej jeszcze w granicach normy. To są takie zabiegi, które się nazywa często już początkiem neoeugeniki, tak? A w pamięci mamy projekty eugeniczne realizowane, tak? Nawet do lat 70. w Europie, tak? Tej postępowej właśnie, nie tylko gdzieś tam w dzikich krajach na wschodzie, prawda? Więc niewątpliwie parcie na to, żeby kolejna odsłona eugeniki, tak, w tej technologicznej dekoracjach postępowała, jest bardzo duże. I to jest także komercja, my musimy też o tym wiedzieć, że tak jak ja powiedziałam, to jest naprawdę związane z ogromnymi pieniędzmi, z projektowaniem określonych terapii, tak, i sprzedawaniem ich, tak. No człowiek chce żyć normalnie, lepiej, wygodniej i tak dalej. Natomiast tutaj jest takie niebezpieczeństwo, które było mniej zauważalne w tej klasycznej eugenice, że tam raczej chodziło o taki dobrostan społeczny, prawda? No to się kończyło strasznie, ale chodziło o dobrostan społeczny. Natomiast tutaj chodzi o tę personalizację, tak? To każdy człowiek, tak, może sobie zaprojektować na przykład dziecko z niebieskimi oczami lub zielonymi, jak sobie życzy, prawda? W związku z tym odwoływanie się no jednak do pychy człowieka, tak? No bo to tak trzeba nazwać w tradycyjnych kategoriach, no jest bardzo efektywne. I to już nie tylko to, że oni nam chcą sprzedać różne rzeczy, ale też i ze względu na naszą kondycję, tak? No jednak moralną, tak? W jakiś sposób też i też naturalną tendencję do bycia w pewnym zakresie hedonistami, prawda? To nie jest grzeszna tendencja jako taka, prawda? Ale w tym w takim połączeniu człowiek nawet naturalny staje się, tak, takim właśnie tworzywem bardzo plastycznym dla tych wszystkich ideologów, technologów i handlarzy, tak bym powiedziała. Więc to nie tylko oni są niebezpieczni, to my jesteśmy również dla siebie niebezpieczni w tym braku umiaru.
Bardzo dziękuję. Proszę uprzejmie. A tak, bardzo proszę.
Bartosz Wieczorek, Centrum Myślenia Pawła II w Warszawie. Ja mam pytanie do dwójki pierwszych prelegentów dotyczące związku tych podstawowych idei transhumanistycznych z religią czy z myśleniem religijnym. Bo wielu transhumanistów w swoich tekstach wprost odnosi się do tego, że tak naprawdę te idee transhumanistyczne oni zaczerpnęli w pewnym sensie z myślenia religijnego, czyli tę główną ideę przekroczenia śmiertelności, pokonania śmierci. To już babiloński epos Gilgameszu o tym mówi, że w sercu ludzkim została zaszczepiona pewna idea, że nie umrzesz, możesz żyć. Gilgameszowi się nie udało, nie osiągnął tego ziela nieśmiertelności, ale w sercu człowieka w kulturze ludzkiej pozostała ta idea. I teraz w dobie sekularyzacji, upadku religii, czy właśnie ta idea ulepszenia człowieka nie jest w jakimś sensie taką sekularyzowaną ideą, która błąka się dzisiaj w naszym technologicznym świecie i stanowi transhumanizm w pewnym sensie jakąś parareligię, pseudoreligię na miastkę religii. Dziękuję.
Jeśli można. Twórca w terminu transhumanizm, czyli Julian Huxley, brat Aldusa, wręcz w takich tekstach pierwszych programowych, on był biologiem, tak, takim ekologicznym, ewolucyjnym biologiem. On w tych pierwszych tekstach, jeszcze z przełomu lat 40. i 50. XX wieku, wręcz mówił, że transhumanizm to jest świecka religia i wreszcie z tym Panem Bogiem jakiejś tam religii trzeba skończyć. I mówił to dosłownie, bez żadnych ogródek. Więc ta świecka religia niewątpliwie jest w zamierzeniu przez transhumanizm realizowana. A jeśli chodzi o ten gen nieśmiertelności, no to zgoda, tylko on może być w różny sposób osiągany, prawda? Znaczy może być potrzeba realizacji zawarta w nim w różny sposób osiągana. A transhumanizm sobie wymyślił właśnie taką, że to człowiek stanie się nieśmiertelny. Tak? Ale wtedy też i sens nieśmiertelności niejako przestaje być, prawda?
Tak jest. No nie, no to jest oczywista sprawa, prawda? Transhumanizm jest pewną formą świeckiej religii, prawda? I to sami transhumaniści tego nie ukrywają, a wprost przeciwnie promują. Bo nam tu jedno nazwisko takiego włoskiego transhumanisty, Giulio Prisco, który wprost kreśli, to będzie w mojej nowej książce, która się niedługo, myślę, okaże, kreśli właśnie formę takiej transhumanistycznej religii. Na czym by ona polegała? No tu jest parę etapów. Przede wszystkim zastąpienie Boga. Bóg jest zastąpiony przez post człowieka, prawda? W to miejsce, no to Nietzsche nam się tu trochę przypomina. Dalej. Jakby ten stan zbawienia, który, wiadomo, w chrześcijaństwie, w religiach, właśnie tutaj w judaizmie, w chrześcijaństwie szczególnie, był rozumiany jako pewien świat transcendentny, prawda? Który jest rozumiany jako świat transcendentny, świat, który tylko przez analogię rozumiemy, czym będzie. Oni go rozumieją dosłownie, mówią wprost. Stwórzmy sobie nieśmiertelność w tym świecie. Jeżeli są idee na przykład radykalnego przedłużenia ludzkiego życia, usprawnienia naszej inteligencji, uczuć, usprawnienia moralnego, ulepszenia moralnego, no to są znamiona właśnie tej formy prawda, stworzenia post człowieka, który w tym świecie się sam zbawia za pomocą technologii, którymi dysponuje. Prawda? Na przykład taka idea, że w końcu zostanie całkowicie przełamana granica śmierci, będą umierali tylko ci, którzy chcą umierać, którzy chcą odejść, a wszyscy inni będą mogli sobie przedłużać życie. Jak już trochę zasygnalizowałem, nie? Rekombinując się cały czas, prawda? A potem, jeżeli będziemy mieli, to są już trochę zaawansowane obrazy, ktoś powie szalone. Człowiek na przykład wpisze się, prawda, przeładuje się, jak Ray Kurzweil mówi, prawda, na sobie uploading of the person, czyli człowiek się niejako przetransponuje w świat wirtualny i będzie krążył na zasadzie programu wirtualnego w internecie. Prawda? Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że tam w tle stoi to pragnienie nieśmiertelności, ale nieśmiertelności w tym świecie. Takie zamknięcie albo zorganizowanie sobie transcendencji w immanencji, jak ja to powiem filozoficznie, nie? W tym zamkniętym. O nie, tam jest bardzo mocna tendencja religijna, takiej religii świeckiej i ktoś powie, że to jest szalone, jak ktoś czyta. Mówi, to jest niemożliwe. No właśnie. Na pewno trzeba to obserwować, śledzić.
Ja może pociągnę ten wątek nieśmiertelności. Przypomina mi się encyklika Spe Salvi Benedykta XVI, gdzie jest też ten wątek rozważany i Benedykt XVI stawia takie pytanie. No dobrze, gdybyśmy żyli 200-300 lat, czy naprawdę byśmy tego chcieli? Nawet zakładając, że będziemy zdrowi, że nie będziemy cierpieli, tak? Czy transhumanizm dałby sobie radę z największym wyzwaniem w takiej sytuacji, jakim jest, proszę Państwa, nuda? Nieustanne życie w jakichś programach, które potencjonują moje szczęście i jest to zawsze erzac szczęście, bo jest to szczęście zrobione, jest to szczęście jakieś sztucznie wywołane. Nie wiem, czy istota ludzka chciałaby czegoś takiego. Tak? Także tutaj to, co słyszeliśmy o tym takim płynnym przejściu od utopii do dystopii, czy do antyutopii, stawia również pod znakiem zapytania, czy to, co w transhumanizmie jest pokazywane jako ultimatywny cel, jako szczęście, Czy to rzeczywiście coś takiego jest? Czy można za pomocą przedłużenia pewnej sprawności wygenerować sens?
Dziękuję, bardzo proszę.
Marek Zdrojewski, Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia. Mam takie pytanie, bo ten wątek był zasygnalizowany, ale tak nie do końca się pojawił. Jestem ciekawy, bo każdy projekt oczywiście ma takie, no powiedzmy, założenia, chlubne cele, tak, do osiągnięcia, ale każdy projekt normalnie ma też pewne ryzyka, prawda? I o tym wspominaliśmy, a takim wydaje mi się wielkim ryzykiem tych projektów jest, no, transhumanizmu, jest dla mnie na przykład ryzyko technologiczne. Co przez to bym chciał zrozumieć, że chodzi o ryzyko związane, że w pewnym momencie technologia, którą sobie zaszczepiamy już w końcu, w efekcie końcowym do siebie, tak, wprowadzamy do naszego ciała, może po prostu w którymś momencie wymknąć się spod kontroli i po prostu komputer matka, mając właściwie wszystkie narzędzia, bo jesteśmy wszyscy podłączeni do jakiejś sieci, prawda, doskonałej, prawda, i tak jak pan profesor wspomniał, Chińczycy w ciągu sekundy są w stanie ustalić, kto, zidentyfikować osobę, prawda, może po prostu nas w ciągu sekundy wszystkich odnaleźć i na przykład postanowić zniszczyć, ponieważ no, będziemy, nie wiem, jednak ciągle tym elementem obcym dla tej nowej wspaniałej cywilizacji. Jestem ciekawy, czy w tym kierunku są jakieś prowadzone prace, czy właśnie ukazały się na ten temat jakieś książki. Czy to w ogóle, to ryzyko w imię tego nowego świata w ogóle jakby się nie pojawia w mentalności, prawda?
Rzeczywiście problem ryzyka, przecież taki bardzo modny w rozmaitych innych oszacowaniach, tak? Oszacowaniach, modele ryzyka, obliczanie i tak dalej, planowanie, rzeczywiście w tym myśleniu transhumanistycznym nie występuje. Ja troszkę mówiłam o tym, że są podnoszone sprawy związane, no właśnie, ale w zakresie godności, prawda? No, czy się będą dobrze z tym czuli, tak? Czy należy selekcjonować te embriony, czy nie, bo to grozi tam jakimiś społecznymi zaburzeniami. No jest na tej zasadzie, no, na tym poziomie. To są też rozważania przede wszystkim, ja ich nie nazywam do końca filozofami, ale jednak teoretyczne. I jakby nie wnikające w te zawiłości technologiczne. To jest tak jakby, dlatego ja ich nazywam ideologami, prawda, bo oni forsują pewną wizję świata, nie tylko człowieka, świata, a za tym idzie technologia, tak, bo są przecież projekty i to są projekty, ale tam też nie znalazłam szacowania ryzyka, bo się realizuje w tej chwili projekt Industry 4.0, tak, czyli ta czwarta rewolucja, już jest w projekcie ta Industry 5.0, tak? Ci, którzy, no nie chcę tutaj jakiejś spiskowej teorii dziejów forsować, ale ci, którym zależy na tym postępie, już się denerwują, że trochę za wolno przebiega ta 4.0, a ona polega na tym, aby zintegrować człowieka z otoczeniem, przede wszystkim z otoczeniem pracy. Mimo to, że pracy ma chyba nie być, bo to tam roboty i tak dalej, ale póki co chodzi o to, żeby człowiek stał się integralną częścią warsztatu, tak, żeby się wszystko odbywało w zakresie ludzkich decyzji przy wspomaganiu, tak, i jeszcze w tej takiej integracji globalnej rozmaitych przesyłów informacji, ale też przesyłów towarów, no i różnych innych rzeczy. Więc ten proces integracyjny podobno nie dość dobrze, nie dość szybko przebiega, więc się kładzie nacisk na to, żeby to trochę było szybciej, a przedsiębiorcy ponoć się denerwują, że to trochę im za mocno się na nich naciska. No ale to jest tyle, ile ja zdążyłam dojrzeć już na takich innych stronach, nie transhumanistów, tylko tych od wdrażania tegoż projektu 4.0. No bo oni mniej więcej wiedzą, tak, co chcą zrobić, swoje technologie stosując i rozwijając, a co im z tego wychodzi. No więc podobno wychodzi tak średnio. Natomiast ta piąta rewolucja, ten przemysł 5.0, ona ma wpisany bardzo dziwny postulat, niewyjaśniany oczywiście, rehumanizacji. No właśnie, to bardzo ciekawy. To znaczy, że się zakłada dehumanizację, tak, w tym czwartym, i ona ma być tak już dość mocno wyśrubowana, po czym wracamy do rehumanizacji, ale w jakim sensie rozumianego człowieka i w jaki sposób, to już nie jest powiedziane. No więc nie spotkałam szacowania ryzyka. Natomiast gdzie się mówi o tym, i to od dawna, o takich ryzykownych przedsięwzięciach z tym technologicznym ulepszaniu, to w fantastyce naukowej. Prawda? Jeśli się czyta Lema, ja kiedyś opracowywałam takie opowiadanko, malutkie bardzo, niektórzy mówią, że raczej jedno z gorszych, ale ze względu, ja lubię krótkie formy, więc mi ono odpowiadało. Mianowicie, ale w ogóle cały Lem jest taki dobry pod tym kątem. Maszyna Trura. To jest takie małe opowiadanie o tym, jak dwóch tam klapałcjusz i któryś tam drugi zbudowali taką maszynę, tak, która wszystko umiała robić, świetnie liczyć i w ogóle. No i wreszcie zaczęła mieć jakby swoją własną osobowość, czyli się przeciwstawiać konstruktorom. Oni tam pytali ją o coś, o jakieś proste zadanie arytmetyczne, a ona prawdopodobnie ze złośliwości, a nie z tego, że nie potrafiła policzyć, że 2 plus 2 jest 4, tylko się uparła, że to jest 7, czy coś takiego. I tam dochodzi do tego, że maszyna się potem na nich, oni się na nich, maszynę zbuntowali, maszyna zdenerwowali, maszyna na nich, i maszyna zaczęła być agresywna w stosunku do tych dwóch konstruktorów. Jeden był bardziej uległy, drugi nie. I morał tam jest taki, że ostatecznie pozostawanie na pozycji prawdy przez tego jednego z konstruktorów, że jednak 2 plus 2 to jest 4, a nie 7, mimo to, że był narażony na zniszczenie przez oszalałą maszynę, ma tutaj ważny moment, taki właśnie pozytywny, a druga rzecz, że to natura, taka ta przyroda, co to już miała być całkowicie steknologizowana, wreszcie się zbuntowała. No ale to tylko tak metaforycznie, no bo poza literaturą science fiction, gdzie są takie dystopijne zresztą często przedstawienia, no to poważnych szacowań ryzyka nie znalazłam. A ksiądz profesor?
Tak, ja powiem. Otóż, proszę Państwa, nie, sami transhumaniści nie idą w ogóle w tę stronę. Zacznę może od tego, że ich myślenie jest podszyte dogmatem, że nie tylko możemy być mocniejsi, doskonalsi, ale że generalnie jesteśmy stworzeni jako takie istoty słabe, herlawe. Zapraszam Państwa do znalezienia na internecie, to łatwo na wyszukiwarce znaleźć taki list do matki natury, napisany przez transhumanistę Maxa Mora. I on tam wyraźnie artykuje ten zarzut transhumanistów, że to jest taki wprost, jakby przemawia człowiek do matki natury, stworzyłaś nas niedoskonałych, no musimy to wziąć w swoje ręce, naprawić, tacy herlawi jesteśmy. Czyli to niezadowolenie z naszej biologii, z naszej struktury somatycznej i przekonanie, że mamy już w ręce albo już jesteśmy na progu czegoś o wiele doskonalszego. Technologii informatycznych, biotechnologii, inżynierii genetycznej, i możemy to w końcu poprawić. Możemy poprawić te błędy matki natury. I tutaj, proszę Państwa, no niestety będzie to, co ja widzę jako część utopizmu, która potem siłą rzeczy w antyutopizm przychodzi. Taki endemiczny, nadmierny, taka inflacja optymizmu. To i tak będzie zawsze dobrze. O. To, co właśnie Savulescu i Ingmar Persson mówią. It's better to err on the optimistic side. Jak oni mówią, lepiej pomylić się po stronie tego, co optymistyczne. prawda? Więc ja myślę, że oni w ogóle są niezdolni na tym etapie do takiej refleksji krytycznej, no ale mamy oczywiście już przykłady, pani profesor coś powiedziała, no ale ja tylko skieruję państwa uwagę w stronę jednej ważnej pozycji, jednego ważnego autora, którego nie można tutaj pominąć, Hans Jona, Zasada odpowiedzialności, gdzie on wyraźnie stawia, który już widział to ileś lat temu, w którą to stronę idzie, i wyraźnie postawił imperatyw. Istnienie człowieka jest imperatywne. Nie możemy zrobić niczego, co osłabi istnienie człowieka. Jakiekolwiek działania powinny być mierzone tym, czy człowiek przetrwa, czy nie. Hans Jonas był tego już w pełni świadomy, ale on był krytykiem, prawda? U samych transhumanistów na razie nie widzę tego zwrotu krytycznego, takiego namysłu.
Szanowni państwo, ostatnie pytanie, jeśli jest takie, a pozostałe zostawimy na drugą sesję pytań. Bardzo proszę, jeżeli ktoś jeszcze, proszę uprzejmie.
Tak nietypowo, szanowni państwo, Poczta Polska. No właśnie, i to pytanie, to co pani profesor zaczęła. Czy godność, którą my teraz jako ludzie reprezentujemy, myślimy o niej, nieustannie do niej wracamy, czy ona zostanie zachowana, czy nie. Jakie są perspektywy, bo ja nie mam takiej wiedzy i nie będę miał, jak mają państwo, ale nieustannie, patrząc nawet na moją firmę i o tej rewolucji przemysłowej 4-5, która się szykuje, kiedy my zatrudniamy ponad 60 tysięcy ludzi, no największy zakład pracowniczy w Polsce, więc no, ma to znaczenie.
W takiej tradycyjnej, porządnej filozofii mówienie o godności, co też starałam się pokazać. W zasadzie w ogóle nie bardzo ma sens, gdy nie mamy koncepcji człowieka. I po reformacji w Europie zarzucenie filozofii bytu w ogóle, tak, ontologii, nie mówiąc już o metafizyce i tak dalej, ale w ogóle ontologii w jakimś takim systemowym znaczeniu później filozofii, w gruncie rzeczy wyzwoliło tylko to, o czym mówiłam i o czym też pisze ksiądz profesor Hołów w różnych swoich pracach, że w zasadzie pozostaje ta psychologiczna perspektywa człowieka, tak? A ta psychologiczna jest związana z tym subiektywnym także, nie tylko subiektywnym, ale także subiektywnym odczuciem, tak? Każdego z nas, jak się nam jest, tak? I jak się czujemy traktowani przez innych i na ile my się czujemy godni czegoś. W Chinach ten proces tego ujednolicania jest do pewnego stopnia zrozumiały, patrząc na ich historię, na ich tradycję kulturową. Prawda? To nie tylko komuniści, oni są tam pewnym narzędziem, tak? Kierują tym i uzyskują określone efekty. Natomiast ich tradycja jest taka, że tam w gruncie rzeczy jednostka nie ma takiego statusu autonomicznego jak w kulturze zachodniej, prawda? Tam raczej jest ideałem w takie zharmonizowanie się człowieka w tym świecie między niebem i ziemią, prawda? A im bardziej się zharmonizuje na różnych poziomach, tym się, że tak powiem, najlepiej realizuje. No to słowo realizuje jest niedobre tam zresztą u nich także. Więc dla Chińczyka wychowanego od tysiącleci w takiej tradycji, już tam potem przemutowany i tak dalej, ale mimo wszystko cały czas w tym, to nie jest dolegliwe. To po prostu nie jest dolegliwe. Dla jednostek tak, ale przypuszczam ze względu na zasięg tego, taki właśnie jak mówił ksiądz profesor, ja też o tym czytałam, jest taki autor też niemiecki, po polsku została też wydana taka książka Chiny 5.0, Street Matera chyba, czy już tak się nazywa ten autor.
Prawda?
No właśnie. Więc on tam może z taką, tak bardziej robi to faktograficznie, ale przekonująco, prawda, że oni się temu podporządkowują i poza jednostkowymi w zasadzie protestami jakoś dobrze się z tym czują.
Jeśli chodzi o godność, bo to jest dobre pytanie. Przede wszystkim tak, ja bym powiedział, że transhumaniści utracili pewną perspektywę rozumienia godności jako pewnej całościowej cenności istnienia danego, prawda? Szczególnej wartości, która prawda, generuje konieczność szacunku, respektu, prawda? Ich myślenie jest bardzo naturalistyczne, nominalistyczne i popełniają błąd naturalistyczny. To filozofowie, przepraszam, że takie tutaj terminologię państwu, ale przede wszystkim rozumieją godność nie poprzez jakby całościową cenność danego istnienia, tylko poprzez to, jakie ona ma funkcje i czy te funkcje są zaawansowane. Im bardziej zaawansowane funkcje, tym większa wartość tegoż istnienia, czyli na przykład świadomość, samoświadomość, zdolność do komunikacji, do wchodzenia w relacje, do te wszystko. I teraz tak, czyli nie widzą na przykład, że postczłowiek mógłby być cenny sam w sobie, tylko będzie o tyle cenny, o ile ma bardziej zaawansowane owe funkcje osobowościowe, prawda? Więc to jest taki trochę nominalizm i zarazem tam w tle jest błąd naturalistyczny, takie łatwe przejście. Na przykład powiem, dlaczego ktoś, kto jest bardziej samoświadomy, jest przez to bardziej godny. Nie? No to takie trochę jest tu jednak w tle to, co właśnie Moore mówił o błędzie naturalistycznym. Ale po prostu nie widzą czegoś takiego, co my teraz na przykład orzekamy o człowieku. Że człowiek posiada godność osobową zwłaszcza, bez względu na to, czy jest sprawny, czy jest bardziej bądź mniej inteligentny, czy jest upośledzony, czy normalny. Mówimy, posiada godność osobową, prawda? Nie ma czegoś takiego w naturalizmie. Przepraszam, w transhumanizmie, konsekwentnie w naturalizmie. Tam godność jest wyznaczona tylko stopniem zaawansowania poszczególnych funkcji. Im bardziej zaawansowane, tym większa godność będzie dla nich. Ja tak to rozumiem.
Ale to jest cały czas, to jest tradycja anglosaska Hobbesa, o którym wspomniałam. Człowiek, maszyna. Im bardziej sprawny, tym godniejszy.